Kraków to jest miejsce, z którego trafiłeś do Torunia. Tam
Zapraszam ciebie do Krakowa.
No właśnie chciałam zapytać o magię, atmosferę tego miejsca, która wpływa na studenta, w której człowiek wyrasta i zabiera ją ze sobą do innego miasta.
Wiesz co, wydawało mi się, albo gdzieś może tę świadomość, że z tego Krakowa wyrosłem przez lata, ta świadomość gdzieś mi może uciekła trochę, albo jakby człowiek nie żyje tym na co dzień, że ojenny, skończyłem Kraków, etc. Ale tak się szczęśliwie złożyło, że w tym roku Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna obchodziła 70-lecie swojego istnienia.
Zresztą bardzo uroczyście.
Bardzo uroczyście i miałem przyjemność być na tym zjeździe w lutym. I to było niezwykle wzruszające i budujące przeżycie, jak się wszyscy razem tam znaleźliśmy z różnych roczników i zobaczyliśmy to wesele pokazywane przez naszych kolegów, znakomitych aktorów i wszyscy sobie wzajemnie biliśmy brawa. Nie chcę jakby teraz pójść w jakiś patos, ale to było takie spotkanie, że na powrót ci ludzie, którzy się tam znaleźli, poczuli, że jesteśmy dumni z tego, że skończyliśmy szkołę w Krakowie i że jesteśmy trochę jak rodzina. I jak wspominam te lata, to jestem niezwykle wdzięczny losowi, że do tego Krakowa trafiłem.
A Kraków to oczywiście legendy, to Anna Polony, to Krzysztof Globisz, moglibyśmy tutaj bardzo długo wymieniać. Dla ciebie kto okazał się takim mistrzem?
To nieodparcie mam wrażenie, że to spotkanie z Krystianem Lupą i ta niezwykła możliwość, że pracowaliśmy razem przez cały rok. Miało to być tylko jeden semestr, ale Krystian Lupa stwierdził, że to za mało dla nas i poświęcił nam kolejne pół roku swojego czasu, co w jego napiętym harmonogramie wcale nie jest takie oczywiste. Niezwykła otwartość tego człowieka i możliwość przenikania takich rzeczy, które czasami dla nas się wydają, nie wiem, oczywiste i przez to przechodzimy nad nimi do
porządku dziennego.
Do porządku dziennego przechodzimy z pewnymi rzeczami, a Krystian Lupa ma taką przenikliwość, że potrafi nawet w takich prostych czynnościach, w prostych odruchach ludzkich, w jakichś minach, gestach, codziennych zachowaniach zauważać piękno drugiego człowieka i się nad nim pochylać. I to było jakieś chyba dla mnie najbardziej wartościowe.
Jak ty zaprzyjaźniasz się ze swoimi bohaterami, których masz zagrać?
Ja za każdym razem się właśnie staram, dobrze to nazwałaś, zaprzyjaźnić. I niezależnie od tego, czy się gra pozytywną postać, czy gra się gwałciciela i mordercę, to ja się z tą postacią, z tym charakterem próbuję zaprzyjaźnić. W jakiś tam sposób poczuć się w jego skórze, oczywiście w miarę możliwości. Staram się znaleźć pozytywne strony tego człowieka. Staram się znaleźć to, nie wiem, to może nazwijmy to tak, obronić tę postać. Niezależnie od tego, czy ona działa źle, czy dobrze, to staram się ją obronić i zawsze ona musi być mi bliska. Nie mogę jej na przykład, no chyba, że to jest taka konwencja, ale nie mogę jej ośmieszyć. Nie mogę zagrać mordercy, pokazując, jestem mordercą i to jest złe. Grając mordercę muszę czuć, że to, co robię, robię to, bo tak muszę, bo tak powinienem i mam ku temu jakieś powody. To jest chyba taka podstawa, taka baza, że niezależnie od tego, kim mam zostać, muszę na moment poczuć motywację tej osoby, polubić się z nią i poczuć, że też jest pełnowartościowym człowiekiem.
Z drugiej strony musi być na tyle zły, żebyśmy my w tą złość oczywiście uwierzyli, a nie od razu go rozgrzeszali oglądając.
Tak, tak, oczywiście. No mówię tylko o jakimś tam jednym aspekcie. To byłaby rozmowa na długo, jak to sobie te schematy próbuję rozpracowywać. Ale to jest jakieś takie podstawowe, wyjściowe założenie, żeby te postać tego bohatera, ten przedmiot, niezależnie co mam zagrać, pokochać.
Tutaj podałeś przykład tego złego bohatera, ale...
Bo ja lubię złych grać.
Nie da się ukryć, że zły bohater daje więcej możliwości w kreacji.
Chyba tak jest, a może też jest to... Myślę, że aktorstwo to też jest taka sytuacja, w której możemy się wyleczyć z różnych rzeczy i że to jest taka terapia dla człowieka, dla mnie ten zawód jest terapią i wszystkie jakieś lęki, agresje, niedopowiedzenia mają szansę ujścia na scenie czasami. Sytuacje, nie wiem, że człowiek w życiu chciałby krzyknąć, tupnąć, ale nie może albo nie umie tego zrobić, a scena mu na to pozwala i gdzieś się można tam wyżyć. Nie jest tak jak, nie wiem, jak ring bokserski, jak worek, w którym po prostu można ponawalać trochę. I tą postacią, którą się na siebie przyjmuje, można się wykrzyczeć, można przywalić kijem baseballowym, można przeklnąć i jest to wybaczone, bo to nie jestem ja, to jest postać. I gdzieś wychodzę oczyszczony, spełniony, zmęczony, spocony, jak po treningu na siłowni, mam teraz mogę jakby żyć dalej, nie? To tak na mnie działa.
A są jakieś granice, które sobie wyznaczasz, że nie, tego nie zrobię?
Nie, nie mam takich granic. Znaczy nie chciałbym sobie ich wyznaczać. To jest tylko pytanie po co? Jeżeli coś nie jest uzasadnione, to nie uważam, że trzeba to robić. Ale jeżeli ktoś mi jest w stanie uzasadnić i dać przykłady na to, że nie wiem, że mam być nago w tej scenie, czy mam zrobić coś, z czym nie czułbym się komfortowo, to jestem w stanie to zrobić. To nie jest dla mnie problem, tylko muszę wiedzieć dlaczego.
To która rola była największym wyzwaniem, z którą mierzyłeś się na co dzień? Nie wiem, szczotkując zęby, idąc po zakupy?
Z wieloma się boksowałem i myślę, że jak tego boksowania nie ma, to aktorstwo przestaje być interesujące. I nawet jeżeli... Jest taki też lęk, że jeśli coś nam przychodzi za łatwo, to znaczy, że niedobrze. To znaczy, jeśli już wiemy na pierwszej próbie, jak zagrać tę rolę, to niedobrze. Ja nie wiem, nigdy nie staram się tak czytać na pierwszej próbie, jak czuję, żebym chciał już to zagrać. Jakby sobie dostawiam jakąś dozę niepewności. Bo tak to byłoby za łatwo, nudno, przewidywalnie.
Praca z reżyserem jest już sama w sobie wyzwaniem. Przychodzi reżyser, no, ma wizję bohatera, a ty mówisz, Jezus Maria, co on wymyślił? Ty to widzisz to inaczej.
No i właśnie cała sztuka polega na tym, żebyśmy my się zrozumieli. A że pracujemy na abstrakcie, to nie jest to takie oczywiste, bo nie mamy cyferek, tabelek i raportów dziennych, żeby sprawdzić, to działa, to nie działa, tu jest tak, a tego nie zrobiłeś. Tylko musimy się dogadać na jakiś abstrakt. I przychodzi człowiek i mówi, zagraj to, jakby to było białe. Super. Tylko czy twoje białe i moje białe to samo białe? I to jest ten chyba najżmudniejszy proces, żebyśmy się na to wspólne białe dogadali, żebyśmy mniej więcej, bo do końca nigdy nie wiadomo, czy twoje białe i moje białe to samo białe, ale żebyśmy mniej więcej wiedzieli, o jakim białym mówimy. Jeśli chcesz się załapać na te abstrakcje, no to musisz się otworzyć i dać temu człowiekowi wyjaśnić, co on ma na myśli, mówiąc, to białe, to moje białe jest takie, 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 takie. I ja mogę powiedzieć, okej, a moje białe takie, takie i takie. Ale musimy jakoś złożyć te dwa plany, żeby się w wspólnym obszarze, wspólnym języku, wspólnej wyobraźni dogadać. Myślę, że teraz są takie czasy i rzadko się już spotyka reżyserów, dyktatorów, którzy mówią, zrób tak, tak tu przejść, tylko to jest wspólna praca i my wspólnie coś proponujemy, wspólnie się dogadujemy, to jest taka burza pomysłów i wtedy, jeżeli się otworzysz na drugiego człowieka, to ta osoba też się otwiera na ciebie i bierze to, co proponujesz i niejednokrotnie jest tak, że trzaskamy drzwiami i są napięte sytuacje na próbach i się nie możemy dogadać. Ale jeśli konstruktywnie potrafimy siebie wysłuchać, to dochodzimy do porozumienia i wtedy ta praca sprawia największą frajdę.